Dzień dobry. Nazywam się Łukasz Mrowiński, a to jest podcast Coffee on Air, czyli kawa na antenie. Zapraszam w magiczną podróż po świecie kawy i biznesu oraz światach pokrewnych. Dziś poświęcimy czas na degustację. W poprzednim odcinku podcastu wysłuchaliśmy pierwszej części rozmowy z Agnieszką Rojewską. Dowiedzieliśmy się m.in. dlaczego nie została piłkarką nożną i jak rozpoczęła przygodę z kawą w sieci kawiarni Coffee Heaven. Usłyszeliśmy, jak współzakładała własną kawiarnię Brisman Kawowy Bar, a także porozmawialiśmy o zdobywaniu kolejnych tytułów w różnych kategoriach zawodów baristycznych, o udziale w telewizyjnym show Mam Talent, a także o komercyjnych propozycjach dla mistrzyni Polski baristów. A skończyliśmy na momencie rozpoczęcia współpracy z Mistrzem Świata Baristów 2015, Sasą Sestichem. W drugiej części rozmowy Agnieszka opowie nam o tym, jak wyglądały i ile kosztowały przygotowania do Mistrzostw Świata, jaki zamysł tkwił w finałowej prezentacji na Mistrzostwach Świata. Dowiemy się, jak zmieniło się życie po zdobyciu najważniejszego tytułu w jej życiu, a także jak wygląda rozpoznawalność światowej gwiazdy kawowej w różnych krajach naszego globu. Dowiemy się również, dlaczego nadal startuje w zawodach baristycznych. Sasza szukał kogoś, kto, i teraz wymienię warunki, ja sobie to specjalnie spisałem, kto by miał doświadczenie międzynarodowe, kogoś, kto szanuje kawę i się jej całkowicie poświęca, kogoś, kto nie miał możliwości się rozwinąć i walczyć na tej o najwyższe trofea, kogoś z kraju, który nigdy nie był w finale bądź półfinale Mistrzostw Świata Barista, kogoś, kto ma potencjał zrobić wrażenie na scenie światowej, kogoś skromnego. I Janina Ferreira, która z nim współpracowała, powiedziała, mam kogoś takiego.
Tak.
To Agnieszka z Polski.
Tak. To też jest taki fajny case, bo ja w 2017 roku startowałam w Brewersie, zrobiłam sobie, wracając z 2016 roku, kiedy on podpomagał Hugh Kelly, ja też brałam udział w tych zawodach i po tym całym hype z 2015 roku wymyślałam, że w 2016 naprawiłam wszystkie błędy. Czyli mam lepszą kawę, mam bezpośrednio z plantacji, notabene od Gilberto Barony. Prezentacja jest na jakiś bardziej konkretny temat, bo była na temat kwasowości w kawie. Więcej też trenowałam, ten zespół był bardziej przygotowany, bo ja też się napatrzyłam na po prostu przygotowanie zespołu Charlesa Babińskiego, który był drugi w Seattle. I wydawało mi się, że te wszystkie błędy są naprawione. No i jadę do tego Dublina, i mam większe oczekiwania wobec siebie i kończę na dokładnie tym samym miejscu, co w Seattle, co mnie złamało. Po prostu złamało mnie. I już myślałam, że to jest mój ostatni występ. I wtedy na debriefingu koreańska sędzina, która notabene może trochę tego nie powinna robić, ale powiedziała kilka takich
to słów. Może tylko wyjaśnijmy, co to jest debriefing.
Debriefing to jest takie spotkanie z zawodników, z sędziami po występie, już po ogłoszeniu wyników, na którym jakby możesz się dowiedzieć, jak poszedł ten twój występ. Tak? Oglądasz druki, jak kawa została oceniona, jak został oceniony występ, jakie były błędy na przykład techniczne, czy jakie były, czy kawa, którą ty oceniłeś w jakiś sposób sensorycznie, faktycznie tak smakowała na scenie. Po prostu jest to taki, można powiedzieć, podsumowanie. Sędziowie podsumowują twój występ, ale podczas takiego debriefingu nie wolno coachować. Czyli nie możesz ci sędzia powiedzieć,
że zrób to lepiej,
że
tak,
jeżeli zrobiłbyś to tak,
pokazuje ci błąd.
Jeżeli zrobiłbyś to tak, to dostałbyś więcej punktów. No bo ty się możesz zasugerować, zrobić to tak w przyszłym roku i wcale nie dostać więcej punktów. Także tam nie ma, to jest bardziej taki, można powiedzieć, takie podsumowanie, takie wskazanie miejsc do poprawy bez powiedzenia, jak je poprawić. I na tym debriefingu faktycznie tak to się odbywało. Ja tam byłam za nią Oleksak i nie miałam totalnie ochoty tam pójść. No i ta koreańska sędzina w którymś momencie po prostu zamiast być taka właśnie politycznie poprawna i taka, jak to sędziowie są tacy, wiesz, bardzo
taka sucha.
Ona po prostu wykazała się jakąś taką totalnie ludzką postawą, w której odniosła się do tego, jaka ja byłam na scenie, co ona tam widziała, jaki widziała potencjał, mówiąc, że po prostu kawa do tego nie pasowała, tak? Że to tam nie było takich błędów w prezentacji, Że to jest potencjał i że ona widzi, że oni wszyscy myśleli, że ten wynik będzie lepszy, ale ta kawa tego nie wyniosła i żeby nie poddawać się, wiesz, taki jakiś tekst powiedziała, który spowodował, że taka iskierka nadziei gdzieś została, ale już podjęta decyzja przeze mnie była, no to w takim razie 2017 rok ja startować nie będę. Nie wystartuję w baristach, bo po prostu nie mam siły.
I nagle telefon z Melbourne.
Nie. To, z Canberra, jeszcze nie. To 17 okay. rok, więc w 17 nie startuję. W 17 wygrywa Natalia Piotrowska. Ja w 17 wystartowałam tylko w latartach i to był mój główny, właśnie główny taki cel, żeby poprawić swój wynik na latartach. I w 2017 roku, żeby nie wypaść, bo bardzo łatwo jest nie wrócić do zawodów. Takich jak nie robisz tej prezentacji i wszystkiego, bardzo łatwo jest sobie odpuścić. Ja mówię, no to dobra, no to ja wezmę, wystartuję w Brewersie, żeby utrzymać ciągłość pracy z prezentacją na scenie. No i wystartowałam w tym Brewersie, potrzebowałam kawę i jakby zwróciłam się do nich. I tam też taka historia, że napisałam w listopadzie, oni mi odpowiedzieli w marcu, że to trochę późno na kawę. Ja mówię, no ale ja napisałam w listopadzie, tylko że nikt nie odpowiedział. No i w sumie wysłali mi kawę, to była jakaś kolumbijska bodajże gejsza, na której wystartowałam w tym Brewersie. I byłam z nią w kontakcie, ten kontakt na początku nie był zbyt pozytywny. No i zajęłam drugie miejsce. I oni to jakby zapamiętali i wtedy Maciej Duszak wygrał Mistrzostwo Polski Brewers Cup. Się śmialiśmy z Maćkiem, że jak staliśmy już tam we dwójkę, a Maciej miał niestety tą serię drugich miejsc, że to musiałam być ja. Mhm. Że musiał w tym ostatnim momencie tam przed tym wygraniem po prostu stanąć ze mną, żeby tego stresu było odrobinę więcej. No ale bardzo się cieszę, że miał szansę wygrania, bo faktycznie w tym, co robi, jest bardzo dobry i ta seria drugich miejsc wydaje mi się momentami niezasłużona, no ale tylko potwierdza swoją wysoką klasę. Także w 2017 roku mieliśmy ten pierwszy kontakt z Oną i ja nawet nie szukałam kawy od nich.
Z Oną, czyli
Ona Coffee z Australii.
Palarnią Saszy. Możesz powiedzieć, skąd się wzięła nazwa Ona?
Sasza był zafascynowany kawą Kona z Hawajów. No i tak nazwał tą palarnię. No i wtedy właśnie...
Kona.
No i ludzie z Hawajów skontaktowali się z nimi, że tu będzie proces o nazwę, więc ucięli kawę.
Bo tak, bo to Kona jest po prostu tam jakoś zastrzeżonym znakiem towarowym.
No i ucięli Sasza uciął K i jest Ona. Te trzy drzewka to są, jakby mają reprezentować trzy główne filary firmy, czyli sprzedaż wholesale kawy, czyli po prostu palarnia, kawiarnie plus projekt Origin, czyli sorsowanie zielonego ziarna. No i w 2018 roku ja w ogóle nie brałam pod uwagę brania kawy od Sasy i Janiny. Załatwiłam sobie na Mistrzostwa Polski z innego źródła. No i po wygraniu Mistrzostw Polski barista, ten telefon się wydarzył po prostu. Faktycznie tego samego dnia. To były moje urodziny, więc.
Aha, czyli to było w twojej urodziny.
10
marca. Tego chyba na filmie nie było, ale...
Nie.
Ale tam jest taka, powiedziałaś, że ty przez cały dzień się tak zbyt zestresowałaś, czy oni zadzwonią drugi raz, że... Bo ty miałeś odpowiedzieć, czy się na to decydujesz, czyli trafiasz do stajni Saszy, mówiąc językiem piłkarskim. I ty się bałaś, czy oni w ogóle zadzwonią potwierdzić, zapytać o twoją odpowiedź.
Tak, bo oni zadzwonili z tą propozycją. Miałam takie oczywiście swoje jakieś interpretacje. Tam też dużo zależało od tego, czy ktoś od nich wygra mistrzostwo w Australii. No bo tych mistrzostw jeszcze nie było. No i mogło być tak, że jeżeli mają swojego zawodnika, no to inwestujesz w swojego zawodnika. No i zadzwonili z tą pierwszą taką główną propozycją, zadzwonili 1 kwietnia po prostu. No jak jedna jest to prima aprilis, więc ja dlatego myślałam, że zadzwonią następnego dnia i powiedzą, że haha, nie, sorka. Taki
ja, ja pamiętam, a propos 1 kwietnia, kiedyś Filip Bartelak napisał, że Coffee Proficiency zostaje głównym dystrybutorem Stamptown Coffee Roasters na Europę. I wszyscy się... I to był wtedy ten topów w Coffee Proficiency, więc wszyscy uznali, że no tak będzie, nie? I dopiero drugiego dnia napisał, że to był 1 kwietnia, więc to był tylko żart, nie?
Także ja się obawiałam, ale nie. Tam akurat w Australii wygrał wtedy Craig Simon, czyli stajnia Veneziano Coffee Roasters i... Faktycznie zadzwonili z tą propozycją, w której pomoc Sasy i kawa od nich na mistrzostwa. Plus jakieś tam oczywiście warunki, ale że to są w stanie zapewnić. Warunkiem jest pierwszym to, że muszę przylecieć do Australii w kwietniu.
Rozumiem.
Czyli za 3 tygodnie.
I kto to wszystko finansował?
No i to jest tutaj historia mniej znana.
To jest pytanie, które Kasia mi kazała zapytać, bo ja kiedyś zapytałem w czasie rozmowy z Kasią, z Zyzałą Moczydłowską, ile kosztuje przygotowanie do zdobycia Mistrzostwa Polski albo do Mistrzostwa Świata? Wzięła zapytaj Agnieszki. W związku z tym pytam.
Także odpowiadam. Mój układ z nimi był taki, iż płacę $3000 Sasy za trening, gdzie on normalnie bierze $2000 za dzień. Za cały ten przygotowanie 3000 zapłacę. I zapłacę za koszt przetransportowania kawy z Etiopii do Australii. Mhm. No i poza tym on mi pomaga, jakby jest ciągle dostępny. Kawę, zielone ziarno już mi same dają, płacę tylko za transport. I to było około 5000 dolarów, to był ten koszt. Mhm. Więc finansowane to było tak trochę ode mnie, trochę od nich. Bo oni dali zielone, a ja musiałam trochę tam ze swojego dołożyć. Także to była ta współpraca z ONO wyglądała w ten sposób.
A Tribe Etiopii?
Tribe Etiopii fundował już film, że tak powiem, film. Tribe Etiopii był zafundowany, leciałam za darmo. Tam pewnie sponsorzy byli, także tutaj nie było problemu. Całe mistrzostwa poza tym, no to jest koszt mój. Czy wyjazd do Amsterdamu, czy wynajęcie mieszkania, czy kupienie wszystkich sprzętów, to już jest zawodnik sobie funduje.
I tu też miałaś inwestora? Nie. Jak w Brismanie? Hmm. Wszystko twoje.
Ten 2017 rok to był taki rok, kiedy zbierało się dużo oszczędności. Faktycznie wspomógł mnie w tym roku, bo miałam taką współpracę z Krupsem. I Krups tu mnie wspomógł w 2018 roku. Kilka firm zdeklarowało się, że pomoże, ale finałowo nic z tego nie wyszło. Nie będę tu wymieniać nazw. Największym problemem dla mnie wtedy było to, że ja już byłam po Brismanie. Że to już było, ja już byłam na, że tak powiem, na swoim, na freelancerstwie.
A dlaczego byłaś po Brismanie?
No po prostu nie było czasu na Brismana.
Rozumiem.
Dla mnie rozstaliśmy się po prostu, to o czym mówiliśmy, musisz być w kawiarni, żeby móc ją dobrze prowadzić, to mniejsza mnie było.
Rozumiem.
2015-16 rok to już były takie lata, że po prostu mnie tam nie było i to było najsensowniejsze rozwiązanie. Tak mi się wydaje.
A czy zostały koszulki? Bo kiedyś w Brismanie były takie koszulki i tu pracuje mistrz Polski. I z tyłu było napisane, to nie ja, to nie ja. I ty jako jedyna miałaś koszulkę, to ja, tak?
Tak, ale te koszulki były zrobione bardzo tanim kosztem i wydaje mi się, że po trzecim praniu już te napisy podały. Więc nie, to było takie spontaniczna taka rzecz. Ale mieliśmy takie koszulki. I faktycznie dla mnie dużym kosztem wtedy, a to był też 2018 rok, to były moje 30 urodziny. I ja sobie wtedy jakoś tak założyłam, że mam tą swoją działalność i że może czas przestać się bawić w te starty. Że może to będzie taki rok zamknięcia, że wystartuję we wszystkim sobie w Polsce. I 2019 rok to będzie już takie, pomysł na biznes był, to miało być w ogóle super miejsce zrobione i nic z tego nie wyszło.
A co to miało być za miejsce?
No, zaraz mogę powiedzieć. Ale miałam wystartować we wszystkim i tak faktycznie było. Wystartowałam w latartach, w spirytach, w baristach. Miałam wystartować w brewersie, który był po Amsterdamie i po prostu odpuściłam. I to był taki też dla mnie taki rok refleksji, że za dużo to kosztuje i że może po prostu lepiej skupić się na biznesie niż na tych zabawach. Zwłaszcza, że mistrzostwa świata nigdy nie wygram. To był taki, chyba taka refleksja na początku tego roku, że mistrzostwa świata to ja nigdy nie wygram, zwłaszcza baristów. Może latte artów, jeżeli Azjatom się powiną nogi, także to miało być po prostu taki rok zamknięcia, co też się nigdy nie wydarzyło. Największym kosztem w przygotowaniu jest to, że nie pracujesz. Jak nie pracujesz, no to nie zarabiasz.
Właśnie musi utrzymywać.
I masz tylko koszty. No więc ja mogę powiedzieć, że moje przygotowanie do Mistrzostw Świata to koszt około w sumie 20-25 tysięcy euro.
Czyli 100.
Tak, około.
Ponad 100 tysięcy złotych.
No, głównym problemem było to, że ja nie mogłam pracować. 10 tysięcy złotych kosztów było po prostu z prowadzenia działalności tak po prostu. Także tak, to było około 100 i to jest tanio. Bo Hugh Kelly w 2016 roku startując ze stajni, i tutaj nie ma zakupu kawy tak naprawdę w tym koszcie, wydanie na niego 250 tysięcy dolarów.
250 tysięcy dolarów, czyli 8. Milion złotych.
Tak, i był 8.
Okej, okay. A kawa, jaki koszt?
No to zależy, jaką kawę będziesz mieć.
To tak chciałbym przy tym zatrzymać, bo kiedyś słyszałem, że jak masz określony rodzaj kawy, to na niej wjedziesz do półfinału. Niezależnie, co byś zrobił, to na kawie
wjedziesz. Teraz na każdej.
A teraz pewnie ten poziom się tak. Wyrównał, jest tak wysoki, że pewien standard kawowy musi być. To jakbym chciał zostać, załóżmy, że potrafię wszystko zrobić, to jakbym chciał użyć jakąś kawę, to ile muszę na nią wydać?
No 100-150 dolarów za kilogram. No bo załóżmy, że od 50 do 150. Tak tutaj trochę zależy, no bo kawy na przykład z takich regionów, jak ja miałam, to nie była jakaś ultra droga kawa, ta Etiopia. No bo po prostu dobrą kawą, no to tak myślę, że z 50-150. To w zależności też właśnie, czy chcesz, nie wiem, jakąś tam właśnie La Palma i El Tucan, czy Finca Deborah, ale no na kawach przykładem jest Dale Harris, czy ja, też trochę mniej popularnych i drogich varietali, też można te finały osiągnąć. No dzisiejszych czasach teraz, tak od 2017 roku jest trochę łatwiej też z paleniem, no bo kiedyś to było tak, Sasa jak jechał do Seattle, to miał 80 kg kawy. Ja jak jechałam do Amsterdamu, miałam 3 na 3 dni. No, także ostatniego dnia był trochę problem z kawą, ale daliśmy radę. Jak kiedyś miało się do dyspozycji tylko te wielkie piece, no to wrzucasz becz 5 kilo, masz z tego 4. No i jak chcesz mieć taką samą mniej więcej kawę na wszystkie dni, czy nawet chcesz mieć minimalnie różne profile, żeby na miejscu sobie w Seattle sprawdzić, no bo mimo wszystko Australia, Seattle, no to trochę różnica będzie w klimacie i w ogóle transport i tak dalej, no to tych beczy musisz mieć, nie wiem, 6, 7, 8.
Becz, czyli jeden zasyp pieca do palenia kawy, który może mieć różną wielkość, od kilku do kilkuset nawet kilogramów. No i każdy z nich może się trochę różnić od siebie, w zależności od tego, jak się warunki zmieniają w piecu, wokół pieca i tak dalej.
No i kiedyś właśnie było tak, że to było, ten zasób to było przy takim lepszej kontroli, no to było takie minimum 5 kg. Tak? No to jak miałeś na zawody 20-25 kg, to tak na styk. A w dzisiejszych czasach masz i te i kawy, i te małe samplery roast, i Probat ma teraz takiego małego samplera, że można sobie kupić 5 kg kawy od importera zielonej i te batche mieć 200-gramowe.
Tak.
Także zdecydowanie ten koszt kawy się zmniejszył. Możesz mieć super fajną kawę, ale nie musisz już jej mieć 30-45 kilo, tylko możesz mieć jej 5 kg i też wystartować. To Wojtek Białczak przecież w Berlinie z tym Eugenoidis, oni palili na roście właśnie takie 100-gramowe batche. Tak. I można mieć dużo mniej kawy i też osiągnąć bardzo dobry wynik.
Czyli technologia trochę pomaga.
Tak, pomaga. No i też to, że producenci zauważyli, że jest biznes w tym marketingowy taki sens, żeby wspierać zawodników, nawet wiesz, nawet sprzedawać, ale wspierać zawodników i też bezpośrednio. Nie ma teraz problemu kupić z Gran Hala Esperanza kawy pod zawody, nawet wielkość 5 kg, czy kupić karton od La Palma i El Tucan. Ta dostępność jest też większa. Jest dużo większa dostępność samego zielonego i każdy może sobie taką kawę kupić, a w tych czasach właśnie dlatego też nikt z Europy Wschodniej i z Polski wcześniej nie był tak wysoko, bo te kawy były dla nas niedostępne. Piszesz do, nie wiem, nawet La Palma i El Tucan i oni nie wiedzą, kim ty jesteś. W ogóle gdzie Polska leży? Na Syberii czy gdzieś?
Tak.
Także to też się na szczęście zmienia i ta dostępność jest dużo, dużo większa. Nie? To jest bardzo spoko.
Czyli z jednej strony dostępność kawy, sprzętu, technologii jest większa, ale z drugiej strony zwiększa się konkurencja,
bo
tych chętnych jest dużo więcej.
Inny czynnik teraz przez to, że ten poziom kawy, można powiedzieć, się wyrównał, ta jej dostępność i technologia, to trudniejsze są te zawody, bo musisz się wyróżnić czymś innym. Kiedyś, jak miałeś świetną kawę, po prostu świetną kawę, która w filiżance była nie tyle inna, ale po prostu była bardzo dobrą, zbalansowaną kawą, którą po prostu pijesz czy espresso i od razu masz ochotę na następne, to było wiadomo, że ta kawa cię wniesie do finału. Teraz do finału sama kawa cię nie wniesie. Bo takich kaw na tych zawodach jest 25.
Więc inne rzeczy zaczynają odgrywać rolę.
Musisz trochę więcej włożyć wysiłku w ten właśnie, żeby ta prezentacja była na przykład o czymś.
No właśnie.
Bo większość prezentacji jest o niczym.
No właśnie. I ty zrobiłaś...
No prezentację o czym?
Pod kątem 2018 roku... prezentację o czymś.
O czymś, tak.
Zrobiłaś o kawiarni de facto, nie? O obsłudze klienta. Ale zanim do tego przejdę, bo ja wiem, że Sasza nie był zbytnim fanem tego pomysłu, ale z drugiej strony powiedz mi, wracając jeszcze do tego, od czego zaczęliśmy, czyli od tematyki piłkarskiej, sportowej, to czy myślisz, że Sasza miał wpływ na to, żeby cię jeszcze zachęcić, bo sam był sportowcem? Bo dla tych, którzy nie wiedzą, no to Sasza, jak się przeprowadził w latach 90. z Serbii do Australii, to uprawiał piłkę ręczną i został zawodnikiem, najlepszym zawodnikiem ligi australijskiej w tak zwanym szczypiorniaku w Australii i grał na olimpiadzie w Sydney, więc to był sportowiec.
Do dzisiaj bardzo wysoko skacze.
Wyczynowy sportowiec, tak, to też widać jego różne sztuczki, jak on przeskakuje stoły, baseny, to wszystko jest na filmie. Czy poczułaś taką bratnią duszę, że jednak sportowiec rozmawia ze sportowcem?
Nie, my się w ogóle z Sasą nie dogadywaliśmy.
Rozumiem.
Nie, to w ogóle nie było chemii i ja mam większą chemię mimo wszystko ciągle z Janiną i nawet z samym Korą, który palił u niego kawę, niż z samym Sasą. Sasa ma chyba większy, lepszy kontakt mimo wszystko nawet z Maćkiem Duszakiem, bo oni gdzieś tam też razem pracowali, niż ze mną. My jesteśmy totalnie różnymi charakterami. Ja się śmieję, że moja metoda pracy to jest trochę taki method and madness. Jest jakaś metoda, ale jest też szaleństwo. U niego to bardziej takie właśnie japońskie podejście od Hide. Wszystko musi być uporządkowane, zorganizowane, takie zaplanowane. A u mnie zawsze jest element...
szaleństwa.
Tak, jest ten element szaleństwa. I strasznie on tego nie lubił. Też wydaje mi się, że jaki ja miałam dla niego, wobec niego taki największy respekt, to że on mnie pilnował. Takie na zasadzie zadanie domowe. Musisz wysłać mi film z prezentacją. Tak, i dlatego ja tych prezentacji tyle narobiłam. Ja tak miałam dobrze ją przećwiczoną, bo on mnie po prostu ciągle karcił o robienie tych filmów z poprawkami. To poprawić, tamto poprawić, to poprawić, tamto poprawić. Ale na przykład wyrąbane miał na... Przepraszam za wrażenie, ale miał naprawdę niezbyt się pilnował z dzwonieniem na przykład do 3 w nocy. Bo akurat teraz musimy coś powiedzieć, bo u niego jest, nie wiem, 12.
Rozumiem.
Też bardzo się zdenerwował, jak wystartowałam w Spirytach na 2 tygodnie przed Amsterdamem. Bardzo był zdenerwowany. Albo był zdenerwowany na rzeczy, które ja uważałam, że powinnam zrobić inaczej niż on chciał. No i się mieliśmy takie... Nie kłóciliśmy się, bo nie mieliśmy też takiej... Nie przyjaźniliśmy się, więc nie dochodziło do kłótni. Chodziło do takiego napiętego milczenia.
Rozumiem. Czyli nami. Był bardziej menadżerem piłkarskim dla piłkarza.
Tak. Był bardziej Alexem Fergusonem.
Rozumiem. No to widać tam na filmie i na Coffee Heroes i w ogóle jego cała osobowość też w Coffee Manie. Natomiast no, to ciekawe, bo więc pewnie jak on usłyszał twój pomysł na twoją prezentację, a tak jeszcze inna dygresja. Jesteś w stanie powtórzyć pierwsze zdanie?
Pierwsze zdanie z prezentacji? Tak. Coffee industry is evolving fast. What was new yesterday is basically a standard today. Which is good and exciting thing because it let us chase the perfect cup of coffee. But this got me thinking. Where are we heading? What is the future of specialty coffee?
Super. To jednak powtarzanie czyni mistrza. Tak. Ja tak mam
ale
łaciną.
Ale i dalej w las tym gorzej.
Miałem w liceum język łaciński rozszerzony z kulturą antyczną i pani wymagała od nas odmiany deklinacji od góry do dołu w liczbie pojedynczej mnogiej, koniugację i ja do tej pory potrafię wszystko odmieniać po łacinie. Więc trening czyni mistrzów. No to gratuluję, że tak to zostało w twojej głowie. No dobra, ale wracając do tej całej prezentacji, no ona miała właśnie ten element szaleństwa, bo wymyśliłaś sobie stół.
Tak.
Opowiedz nam o tym stole.
No,
stół na dobra. Stole.
Tak, tak. Zacznijmy od tego, że prezentacja, sam pomysł na customer service Saszy się podobał. Bo dla niego też to w jakiś sposób było ważne. No ale wymyśliliśmy koncepcję, w sumie trochę wspólnie z takiego brainstormingu w Australii wyszło, żeby stworzyć dwie kawiarnie. Jakby żeby podawać na dwóch różnych stołach. Żeby pokazać to przejście od takiego normalnego, można powiedzieć, Kowalskiego pijącego kawę do takiego geeka Kowalskiego, który gdzieś tam po prostu wkręcił się w ten temat. No i w momencie, kiedy masz na mistrzostwach baristów bardzo dużo sprzętu, bo mimo wszystko tego sprzętu jest, a chcesz na dwóch stołach podawać, to nie masz gdzie tego sprzętu trzymać. No i padł taki z mojej strony pomysł, że no dobra, no że nie ma takiej przestrzeni, to trzeba ją sobie stworzyć i wymyśliłam sobie, że ponieważ regulamin trochę się zmodyfikował od 2017 i można było mieć stół niski albo stół wysoki i można by było tam obracać. No dobra, no skoro ten niski jest w sumie dość niski, to ja mogę go nadbudować o tyle i sobie chować tam, no bo nie mam tej przestrzeni, tak więc muszę ją gdzieś stworzyć. No i padł taki pomysł, żeby właśnie zrobić takie, jak barmani też mają tak naprawdę w barach, że gdzieś tam te rzeczy są pochowane, ich nie widać, oni je stamtąd wyjmują, czy lód, czy jakieś inne rzeczy. Mówię, no dobra, no to jest do wykonania, no, znaczy czy jest do wykonania, to się dowiem od taty. No i przekazuję tacie tą koncepcję. I powiedziałam też o tej koncepcji Sasy, ale wydaje mi się, że Sasa nie zrozumiał, co mam na myśli do końca i tak po prostu machnął ręką okej. I na treningach tego stołu nie widać, na tych filmach, które mu wysyłam, bo on jest za wielki, on się po prostu w mojej przestrzeni treningowej nie mieścił. On się po prostu nie mieści. Ja trenowałam ustawianie stołu w innym pokoju, bo po prostu ten stół, on miał w sumie 2 metry ponad na szerokość i chyba 1 metr na długość, to my taką wielką płytę USB musieliśmy z tego ściąć. I ja trenowałam w innym pokoju i tak na filmach nigdy nie było widać. No i tata, mówię tacie, co mu chciała, żeby to było. Tata zaczyna myśleć nad tą konstrukcją. No i ja wiem, że ja tą konstrukcję muszę mieć składaną, bo ja nie wniosę stołu dwumetrowego na prepa, ani go nie przywiozę. No więc tata wymyślił, jak te puzzle złożyć. To była pierwsza próba, pierwsza i ostatnia próba, bo zrobiliśmy to trochę późno. I tata wita mnie z tym stołem, pokazuje mi, jak on jest rozłożony. Mówi, ze spokojem rozłożysz go w 20 minut. A na prepa, czyli na ustawienie swojego stanowiska przed występem na mistrzostwach, masz 15 minut na ustawienie trzech stołów i sprawdzenie tego, jak kawa wychodzi. Że stawiasz serwetki, filiżanki, wagi, młynek, wszystkie te rzeczy. No i ja mówię do taty, że super, tylko że ja mam 20 na 3. No i zaczęła się taka walka z czasem, czy jestem w stanie to zrobić w mniej niż 5. To i tak dużo, bo to jest 5 minut, podczas których nie robisz nic. Bo tylko układasz podstawę, na
bawisz
której...
Wikę. Tak. Tak, trzeba rozłożyć.
Stawiasz podstawę, na której masz coś postawić. I to było, to zajęło mi chyba z 2 tygodnie ogarnięcie tak logistycznie, jak te stoły muszą być rozłożone, gdzie mają leżeć śrubki, w którym momencie skręcania stołu ja te śrubki i gdzie je wyrzucam, bo tam jeszcze konstrukcyjnie to nie było takie perfekcyjne, żeby to, nie wiem, jakieś klipsy były, czy tylko normalnie takie śruby skręcane, wiesz, z nakrętką. Ja miałam zapasowe nakrętki w ogóle i śrubki w kieszeni, gdybym zgubiła je gdzieś tam na scenie. Tam zapadki były za małe i ten stół był... Mój tata jest perfekcjonistą, więc jak ja mu powiedziałam, że w regulaminie stół ma 2,40 szerokości, no to tata zrobił na 2,40. No i tak w ostatniej chwili mówię mu, tata, zrób 2,38, bo regulamin regulaminem, ale tam jest około. Jak stół będzie za krótki, to mi się mój stół zjedzie. To no jak, ale napisali, że 2,40, mówię, tata, napisali, ale co zrobią, to ja nie wiem. Faktycznie stół w półfinale był zawsze 2,40 w pierwszej rundzie, a w finale był 2,39. Był trochę krótszy. A także ten stół był z 8 części, 4 czy 6 desek w środku skręcanych. I on miał tylko na zadanie stworzyć dodatkową przestrzeń na trzymanie dodatkowych rzeczy. I przy okazji zrobił też, wydaje mi się, dobre wrażenie organizacji przestrzeni. I to było dość mocno zauważone. No ale Sasa w samym Amsterdamie, już jak to zobaczył, to zabronił mi go używać. Powiedział, że nie ma takiej opcji, że to się zawali i że za dużo czasu to marnuje. No i tutaj był taki moment naszego spięcia, też takiego niewypowiedzianego do końca. No bo to był znowu case, jeżeli ja nie użyję tego stołu, to zmieniam prezentację na dzień przed, a ja już to zrobiłam w swoim życiu i wiem, jak się to skończyło. I nie chcę tego robić, bo to będzie za dużo takiego szukania. A, to normalnie stało tu, ale teraz stoi gdzie indziej. I stracę flow, i stracę czas, i to wszystko po prostu siądzie, ta atmosfera prezentacji. Więc ja nie chciałam nic zmieniać. Oczywiście on cisnął, że to się nie utrzyma i że ja nie mam jak sprawdzić espresso w trakcie występu. A ja mówię, no spoko, ale jak ja ustawię je na treningu i mam Ikea, to nie muszę na scenie zrobić 6 espresso, wystarczy, że zrobię jedno. No i mieliśmy trochę takich scysji, ale chyba na końcu zrozumiał. Wydaje mi się, że też tak bardzo nie liczył na jakikolwiek sukces z mojej strony, bo też więcej nacisku kładli na występ Johna Gordona, że co ma być, to będzie tak.
John Gordon był przygotowywany razem z tobą. Tak naprawdę byliście razem w zespole, jechaliście do Etiopii, żeby wybrać kawy. No i chyba John miał większe doświadczenie na arenie międzynarodowej, więc pewnie dlatego
on był dwa razy w finale.
Na niego kładli większy nacisk.
On był dwa razy w finale, no i to też jest... John to też jest przyjaciel po prostu Sasy, tak? Oni razem pracowali dla Sanremo, John był w teamie Sasy w Seattle. John bywa normalnie u niego w domu, także to wiesz, no kumplowi zawsze dam lepszą kawę, bardziej mu pomogę i bardziej się skupimy, no bo też masz, więcej wiemy, na co cię stać. A ja to byłam taką niewiadomą, taką zagadką. No więc wydaje mi się, że on już w którymś momencie trochę też machnął ręką na coś, dobra, co ma być, to będzie, może ten półfinał, a jak nie, to i tak mamy tego, nasz Michael Schumacher jest tutaj, jest w innym miejscu. No i faktycznie zrobiłam tak, jak chciałam. Na zapleczu też on niespecjalnie się na szczęście nie kręcił, nie stresował mnie. A ma taką tendencję do proszenia swoich zawodników, żeby zrobili przed nim prezentację na sucho. On też mówił.
To jest na filmie, tak.
Że, no a ja byłam absolutnie na nie, że nie będę tego robić, bo wiesz, to jest dodatkowy stres. Też dla mnie to jest zużywanie energii, no bo ja mam na scenie być w tym piku hype'u. To taka była prezentacja, że ona się nie może zacząć od zera i lecieć tam do, powiedzmy, poziomu 5, tylko ona się musi zacząć na poziomie 3 i skończyć na poziomie 8. Także tutaj nie było możliwości, żeby zacząć za nisko. Ja bardzo długo też pracowałam sobie na tym zapleczu, tak nastawiałam się, żeby po prostu zacząć z takiego wysokiego C. i skończyć po prostu w drugiej oktawie, a nie w drugą stronę. I nie chciałam tej energii zużyć na to pajacowanie trochę przed nim. No więc też tak był niepocieszony i tak trochę nie mogliśmy się dogadać, ale kawa smakowała dobrze. Sam Cora, czyli roaster, też był zadowolony z kawy. No i ja przez to też, że w sumie wystartowałam w tym Amsterdamie, żeby faktycznie zakończyć swoją karierę na WBC i zdobyć miejsce 33. Żeby po prostu nie zrobić, żeby udowodnić sobie, że ja mogę być wyżej niż 34, to też miałam dużo mniejsze oczekiwania przy tym pierwszym występie i to mi chyba najbardziej pomogło.
I czyli poszłaś na ludzie.
Tak.
Aczkolwiek jak się ogląda film, to widać, że masz inny flow podczas eliminacji, inny w półfinale, inny w finale.
Tak,
że
tak.
Trzeci występ jest na takim totalnym luzie.
No wcześniej było mi wszystko prostu, jedno.
To już było Mistrzostwo Świata, to było jeżdżenie i tym się zakończyło. I to widać, na jakim luzie ty to zrobiłaś z boku. I ja tak, jak obejrzałem film, to aż mi się płakać zachciało, jak to oglądałem. Bo ja nie widziałem występu na żywo, bo my jak się widzieliśmy w Amsterdamie, tak. To ja się z tą żegnałem, bo mówiłem, że muszę z dziećmi do Chorwacji jechać. Tak. I ja pojechałem do Polski i pojechałem z dziećmi do Chorwacji i powiedziałem, że będę streaming oglądał na plaży. I tak też było. Więc ja się z tego strasznie cieszyłem w zupełnie innym miejscu niż Amsterdam. No ale ostatnio obejrzałem to znowu na filmie. No i to jest taki,
jest
naprawdę dużo. Wzruszająca chwila. I co więcej, ty mi powiedziałaś, że jak ty to oglądałaś, to też się na tym wzruszałaś, zapytałaś rodziców, czy ona wygrała.
Tak.
I wygrała.
Jest to taki też moment, że ja bardzo się stresuję, czego może nie widać. I to jest taki ładunek emocji, że mój umysł kasuje te wszystkie wspomnienia. Ja ten dzień od momentu wejścia na prepa w finale do momentu 2 godziny po ogłoszeniu wyników, to ja pamiętam naprawdę jak przez mgłę. Bardzo niewiele. I faktycznie najbardziej stresowałam się w półfinale. Bo jak już byłam w tym półfinale, to miałam, dobra, będę wyżej niż 33. Super. Nie? W półfinale tam się wydarzył taki ten case z jednym składnikiem do drinka dowolnego, który gdzieś po prostu jakimś cudem spadł z tego łuska. No i było trochę takiego ciśnienia. Kurczę, jak już jestem w tym półfinale, to może...
To już tak to, blisko, nie?
To może pokusić się, nawet jeszcze o nie, finał. Że finał, tylko że miałam takie, że może pokusić się o najlepszy wynik w historii Polski, czyli 9. Bo Łukasz Jura w 2007 był 10. Jedyny Polak w top 10 reprezentujący Polskę, no bo Natalia Piotrowska była 7, reprezentując Irlandię. I miałam takie, może chociaż wycisnę do tego 9. A znam te przypadki, że ludzie po pierwszej rundzie wchodzący na przykład z drugiego miejsca, jak Andre Ehrman w 2017, kończyli właśnie na 10 czy 12. Także tam trochę się spięłam, żeby być to jednocyfrowe miejsce mieć. I to faktycznie byłam zestresowana. I jak już byłam w finale, jak już ogłosili, że jestem w finale i był ten finałowy występ, to mi było wszystko jedno. Bo wiedziałam, że oczywiście przed wejściem, bo jak jesteś na ogłoszeniu wyników, to totalnie inne rzeczy masz w głowie. Jesteś tam, wiesz, w tym to przejść i przywieziesz ten klocek drewniany z napisem Mistrzostwa Świata Baristów, co się nigdy w historii Polski nie wydarzyło do tej pory. I to bez względu na to, które to będzie miejsce, to będzie wydarzenie. Tak? Bo to będzie wydarzenie, bo to jest rzecz, to była dla nas rzecz nieosiągalna i w mojej głowie to do dzisiaj jest rzecz nieosiągalna.
No i tam buzowało strasznie mocno, bo na trybunach było masę Polaków.
Tak, to też pomogło.
I z transparentami.
To prześcieradło kradzione z hostelu.
Tak, ze wszystkim, co można było tam zaprezentować, więc wsparcie było mocne. I pamiętam, jak się nazywał ten Holender, który był drugi?
Lex Wenecker.
Lex. On tak naprawdę grał u siebie, nie?
On wystartował tylko dlatego, że to było w Amsterdamie.
Dokładnie. I on chyba takiego wsparcia nie miał, takich kibiców, jak miałeś ty.
Ale Polacy z tego słyną.
Tak. W każdej dyscyplinie, czy to skoki narciarskie, czy Mistrzostwa Świata Baristów, to wszędzie jest podobnie.
Ja właśnie z Lexem mamy taką historię, że startowaliśmy w tych samych Mistrzostwach Świata. Seattle, Dublin i Amsterdam. I on zawsze był wyżej ode mnie poza Amsterdamem. I w Dublinie był w finale 6. I tutaj chciał wystartować, bo po prostu on mieszka w Amsterdamie i ma tam palarnię i chciał to zrobić.
No niestety przeszkodziłaś mu.
Trochę tak.
No ale wybuch radości był niesamowity.
Był.
Ja się zastanawiam, kiedy do ciebie dotarło, że jesteś najlepsza na świecie.
Chyba jeszcze nie dotarło. Mimo wszystko jest to coś, co zawsze wywołuje u mnie jakiś taki, może nie, że zawstydzenie, ale jakiś taki, jestem mistrzem świata, ale to jest takie, że ciągle mi wydaje czasami, że to się nie wydarzyło i sprawdzam wyniki na internecie. Mhm. To jest tak... No tak po prostu niewyobrażalny sukces gdzieś dla w ogóle dla baristy z Polski. To już nie chodzi o to, że to dla mnie, ale chyba kiedy zaczęłam się oswajać z tą myślą, że jest taki sukces i że moje życie właśnie wywróciło się do góry nogami, to było dokładnie tydzień później na Mistrzostwach Polski Brewers Cup, mhm. na których miałam notabene startować, mhm. ale odpuściłam. Trochę pomogłam Kamili, oddając jej swoją kawę na Brewersa, mhm. i trochę jej pomagając w finałowej prezentacji. I ktoś wtedy rzucił takim trochę niesprawiedliwym tekstem, bo uważam, że Kamila zapracowała na swój sukces, że ja nawet nie muszę startować, żeby wygrać. Ale no Kamila tutaj zrobiła super robotę. Ona też pomagała mi przed całym Amsterdamem i szykowała się na ostatni tydzień, więc miała tylko 5 dni, więc jak na te 5 dni to zrobiła naprawdę super robotę.
Mhm. No dobra, ale nie odpuściłaś sobie dalszych startów.
No nie. No nie,
bo nie słyszałeś takie głosy, a po co ta Rojes to jeszcze startuje?
Oczywiście.
I co?
No, to tak samo jak negatywne opinie na temat Inki. Tak?
No tak.
Ja startuję już... Ja już nic nie muszę nikomu udowadniać, mhm. i to jest wspaniałe, że gdzieś już udowodniłam swoją jakąś gdzieś tam wartość i klasę, a startuję, no bo chcę po prostu. No. Mhm. No dlaczego ludzie w tłusty czwartek jedzą pączki? No bo chcą.
Czyli nie możesz strzelać goli, to przynajmniej startujesz w innych zawodach.
Wiesz co, jest to też coś, czego dużo osób na pewno nie zrozumie, jakby, bo nie ma takiej potrzeby, ale ja nienawidzę stać w miejscu, jeżeli chodzi, mhm. o jakiś tam rozwój. I od samego początku, już od tych pierwszych eliminacji, które notabene zrobiliśmy z Gacą, i on wtedy startował w Mistrzostwach Polski, to był ten słynny jego występ w 2010 czy 2009, jak on beatboxował na latartach. Mhm. Trochę tak pluł do kawy, ale no beatboxował występując, co, mhm. było też super, super sprawą. Ja zobaczyłam, że każdy ten okres przygotowawczy to jest dla mnie taki ogromna dawka wiedzy, dodatkowych umiejętności, i ja muszę zrobić research i tym razem mam deadline. Mhm. No bo robisz te szkolenia. Ja dużo pracowałam wcześniej jako szkoleniowiec. Robisz głównie podstawowe szkolenia. Mhm. I bardzo łatwo jest rozleniwić, mhm. się na zasadzie, nie sprawdzasz tych nowych trendów. Nie edukujesz się. A takie zawody dla mnie to jest mimo wszystko rozwój. I też dlatego startuję w różnych kategoriach. No bo super być specjalistą w jednej kategorii, ale mimo wszystko ten świat kawy jest tak rozległy i tak wielki, że te dodatkowe kategorie, Coffee and Spirit, no to jest dodatkowa dziedzina tak naprawdę. Miksologia, alkohole, destylacje, jakieś techniki, łączenie totalnie innych smaków. Potem masz czezwę, to jest znowu metoda ekstrakcji, tak? Potem masz brewers, no to jest, są zadania domowe, które dla mnie są do odrobienia jako kawowego specjalisty, tak? Jesteś mistrzem świata baristów, a co, potrafisz tylko espresso zrobić? No nie, musisz trochę więcej wiedzieć, moim, mhm. zdaniem. I to są takie momenty, takie rzeczy, które mnie napędzają po prostu jakby do dalszego rozwoju. Po prostu zatrzymanie się i stagnacja gdzieś tam wiedzowa, no to dla mnie to będzie najgorsze, co się wydarzy, tak? Ja się po prostu muszę uczyć i rozwijać. No,
no to teraz znamy twoje motywacje i to super. Może to komuś coś wyjaśni.
I też warto sobie jakby uświadomić, że ktoś, kto startuje, to w zawodach w ogóle, i nieważne, czy jestem to ja, czy jest to każdy inny zawodnik, że trzeba naprawdę mieć w sobie dużo odwagi, bo większe jest prawdopodobieństwo, że przegrasz, niż, mm-hmm. że wygrasz. Mm-hmm. Tak, musisz się pogodzić z tym. I ja wiem, że startując teraz z punktu, no to będę mistrza świata, to ludzie biorą mnie za faworyta we wszystkim, w czym wystartuję. Mm-hmm.
Ale, no ale z drugiej strony jest większa satysfakcja, że zwyciężyło się mistrza, tak?
Tak, no ale ja startując w Czezwę, startuję tam pierwszy raz. Ja nie, mhm. wiem, jak to się robi. Mhm. Tak? Ja podchodząc do tych zawodów, wychodzę z założenia, że jest większe prawdopodobieństwo, że przegram, niż że wygram. Mhm. Mimo, że jestem mistrzem świata, ale w innej kategorii. I jakby to się trochę tak zamywa. Ludzie trochę nie kumają, że ja tutaj debiutuję, tak? Tutaj są inni faworyci.
A masz stres taki, że właśnie przegram... I wszyscy będą mówili, a wreszcie przegrała.
Nie, ale ja wiem, że tak jest. Tak jest. Ja wiem, że jest taka sama ilość ludzi, się cieszy z moich sukcesów, co właśnie ma taką lekką satysfakcję, że mistrza świata też można pokonać, no ale jestem tylko człowiekiem.
Jasne. No dobra, no ale mamy ten czerwcowy weekend w Amsterdamie. Wygrywasz Mistrzostwo Świata. I co się dzieje drugiego dnia? Rozdzwoniły się telefony, przyszły maile i wszyscy chcą ciebie w coś zaangażować.
A drugiego dnia to tak naprawdę było 9 godzin w samochodzie w drodze do Polski z Amsterdamu, więc za telefonem niespecjalnie byłam za pan brat, ale to się wydarzyło już dzień wcześniej. Ja już schodząc ze sceny z tym pucharem po serii zdjęć, miałam ze 3 propozycje stałej pracy za granicą na mailu. Liczba followersów na Instagramie skoczyła o dobre 10 tysięcy. Bardzo szybko to się wydarzyło. No i faktycznie trochę pomogła mi taka rozmowa z Sasą po samym zwycięstwie, takie kilka zdań, że i to też trzeba zrozumieć, że mistrz świata, poza tym oczywiście co jest napisane w Code of Conduct, co można sobie przeczytać na stronie WC, nie jest zobligowany do zrobienia niczego. Mhm. Ja nie podpisuję się żadnej umowy przed startem, że teraz muszę promować sponsorów. Nie, mogę zrobić co chcę.
Możesz jechać w Bieszczady i tam zostać.
Tak. I to jest na zasadzie taki mistrz świata, po prostu taki tytuł, taki mistrzostwo świata daje ci możliwość zrobienia tego, co chcesz. Po prostu możesz popchnąć swoją karierę w dowolne miejsce. Chcesz zostać Green Coffee Buyerem? Zostajesz. To zrobiła teraz mistrzyni z 2019 roku. Chcesz nic z tym nie zrobić, jak Dale Harris? Nic z tym nie robisz. Chcesz rozpromować biznes, jak Sasa i jak Bergu? Możesz. Chcesz być konsultantem międzynarodowym, jak Hide? Możesz. Każdy mistrz ma taką możliwość popchnięcia tego w swoją stronę i on mi w sumie to uświadomił, że dużo będzie takich rzeczy, dużo ludzi będzie wymagało ode mnie rzeczy za darmo, no bo przecież ja tyle tysięcy dolarów wygrałam, tak? Dostajesz kawałek drewna. To jest twoja nagroda. Dostajesz tytuł do wykorzystania na rok i jeżeli sponsorzy są mili, no to dostaniesz, nie wiem, młynek, ekspres, bluzę na przykład, czy jakieś tam inne gadżety. Ale twoją nagrodą jest po prostu tytuł, tak, nic więcej. I musisz teraz go jakoś wykorzystać. Fajne było też to, że uświadomił mnie, że aby prestiż tego tytułu marketingowo gdzieś tam nie spadł, to tyle powinnam liczyć sobie za pewne konsultacje czy za dni pracy. I powiedział, że zastanów się, co chcesz sobie ze sobą zrobić i to zrób. Nic innego robić.
Czyli po prostu twoja stawka wzrosła.
No troszeczkę. Mocno? No, w porównaniu do tego, co...
Wymieniłaś, ile on brał? To jest porównywalna stawka?
Bo to jest ta stawka, tak.
Okay.
To jest ta stawka. I każdy mistrz świata teoretycznie tyle poprosi o... Znaczy to jest też tak, że ja nie muszę... Mogę zrobić rzeczy za darmo, jeżeli chcę. Na przykład, nie wiem, mogę się wystawić na aukcję, bo na jakiś charytatywny cel, czy mogę zrobić coś dla SKA Polska, żeby im pomóc. To jest tylko i wyłącznie moja decyzja, ale jakieś tam inne rzeczy, no to jest taka, to jest mniej więcej taka stawka.
Czyli to, co zainwestowałaś, szybko się zwróciło?
W miarę tak. Chociaż kosztowało to sporo zdrowia, no bo ja zostałam ciągle freelancerem. Nie związałam się z żadną wielką marką wtedy, ani ekspresów, ani młynków, ani kawy. To też było dobrym posunięciem, bo nie miałam też żadnych ograniczeń. No i po prostu freelancerstwo na świecie, dużo podróży, to było coś, co chyba mi się faktycznie wtedy bardzo przydało, bo ja też byłam nietypowym mistrzem. Ja też o sobie tak mówię, worst barista champion, bo wszyscy ci mistrzowie przede mną to są ludzie, no mężczyźni głównie, wspierani przez duże koncerny. Czyli ludzie, którzy tak naprawdę już nie do końca z ludźmi pracują, tylko zarządzają biznesami, mają ludzi od pomocy i tak dalej. A ja byłam takim człowiekiem z ludu, tak? Ja jeszcze niedawno, no normalnie poganiasz na targach, robisz kaski, sam sobie nosisz ekspres, sam sobie nosisz młynek, nikt ci tego nie robi. I faktycznie bardzo dużo podczas tych podróży przeprowadziłam takich rozmów, że ludzie sobie, wróciła im wiara w te zawody, że nie trzeba tyle pieniędzy inwestować, że można być po prostu zwykłym baristą, że nie trzeba mieć gejszy na zawodach. Co notabene w baristach akurat wygrało tylko raz w historii, ale jest takie przeświadczenie, że można być niezależnym, tak, że można być też normalnym człowiekiem, takim po prostu baristą i wystartować. I super było takich rozmów i podczas tych podróży dużo miałam właśnie takich spotkań, no normalnie z ludźmi. Tak, zrobimy sobie kawę, zrobimy sobie małe szkolenie, coś tam sobie popatrzymy. To nie były takie marketingowe wyjazdy. I to było spoko, bo też pozwoliło mi poznać te różnice, jeżeli chodzi o kulturę. Ale no to było to super męczące. Super męczące.
Trochę jeździłaś.
No,
na twoim Facebooku to tylko były
w ciągu 12
kolejne
miesięcy,
pieczątki przybijane. No.
W ciągu 16 miesięcy mam taki case zrobiony. Odwiedziłam 34 kraje, 147 lotów.
Zabrakło ci miejsca w paszporcie?
Tak, mam wymieniony paszport.
Okay.
Przez chińskie wizy, ponieważ wizy chińskie są wydawane na jednorazowo, a potrzebujesz 6 wolnych stron w paszporcie.
No właśnie, a propos Chin i Azji, to... Bo tak, ja byłem świadkiem jednego zdarzenia, które bardzo mi pokazało, jak ty jesteś doceniana na świecie, jaką jesteś gwiazdą w Polsce, jaką jesteś gwiazdą na świecie.
Może nie nazywajmy tego gwiazdą.
Nie, no to ja opowiem, jak to zdarzenie wyglądało, bo to dopiero pokazuje twoje osiągnięcie. Bo w Polsce, no co, Royes tutaj była w Brisbane, tutaj coś robiła, tu była w reklamie Inki, okej, kolejne zawody. No, zdobyła Mistrzostwo Świata, pierwsza Polka, bla, bla, bla. No i okej.
Spoko.
Natomiast chcę wrócić do Tajwanu, do mistrzostw, do targów na Tajwanie w 2019 roku w listopadzie, czyli tak 2 miesiące przed wybuchem epidemii. I tam też były Mistrzostwa Świata w roastingu, gdzie Mateusz Karczewski zdobył trzecie miejsce. Tak. Ja tam byłem na zaproszenie Tajwańsko-Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Ja tam sobie pojechałem w różnych innych rzeczach też. I gdzieś tam chodziłem. W ogóle na tych targach było strasznie dużo ludzi. Ja nigdzie więcej nie widziałem tylu ludzi.
Byłeś w Szanghaju na Hotelexie?
Tam nie byłem. Pewnie jest podobnie.
Jest gorzej.
Tajwan to też Chiny, Republika Chińska, no tylko, że to trochę status prawny jest inny, no bo to... Czyli to są te tradycyjne Chiny, które były jeszcze przed rewolucją Mao. A tak naprawdę jak się jest na Tajwanie, to bardziej chyba się czuje Japonię niż Chiny. No ale okej. I widzę, że stoisz z jakimś Azjatą i robisz sobie selfie. Pokiwaliśmy sobie ręką, cześć, cześć. No i tak czekam, bo ta kolejka ludzi do ciebie, żeby sobie zrobić selfie, ma kilkadziesiąt metrów. No i tak czekam 15 minut, mówię, zaraz się skończy, to sobie podejdę, pogadamy, ale... Ale to się nie wydarza, nie. Bo ta kolejka, co jeden odchodzi, to kolejny na koniec zbija. Mówię, dobra, to ja przyjdę później. Nie było mnie dobre 2 godziny, wracam, a tam jest dokładnie ta sama kolejka, dokładnie stoisz ty i robisz selfie z Azjatami. Mhm. To nie wiem, to jakby tam DiCaprio przyjechał po prostu, pewnie było podobnie. Niesamowita rzecz i to zresztą sama potwierdzałaś, bo ty chyba tyle zaproszeń, co z Azji dostałaś, to znikąd nie dostałaś, nie?
No nie, Azja to jest najczęściej taki kierunek moich podróży, a to też trochę wynika ze względów ekonomicznych, tak? No bo są zaproszenia, nie wiem, czy z Kolumbii, czy z Gwatemali, czy z Paragwaju. No i już pojawia się czasami case, że trzeba zapłacić za mój przelot. Nawet jeżeli, wiesz, dobra, widzę, że jest taki event, który no, mogę wziąć mniej, albo mogę w ogóle go zrobić za darmo, bo warto, żeby tą społeczność mimo wszystko tych krajów produkujących kawę wesprzeć, no to już mój przelot z Europy to już jest czasami zbyt duży wydatek. Mhm. A w Azji nie ma takiego problemu. Mhm. W Azji przelot, hotel, to wszystko jest fundowane. Często też jest tak nawet, że jakieś organizacje czy rządy to wspierają. Miałam jechać do Salwadoru właśnie na wsparcie rządu na taki event, ale akurat się COVID zaczął. Był ten taki case, że jakbym tam poleciała, to może jeszcze tam było. Także są takie sytuacje, ale w Azji faktycznie ekonomicznie jest im najłatwiej ściągnąć taką osobę. Po prostu. Dlatego najczęściej tam latam.
No i zresztą tam było widać na Tajwanie, jakie tam jest wzięcie na drugie kawy. Rozwija się też tam trend bardzo mocno saszetek. Tu nawet znalazłem saszetki z swoją podobizną.
Tak,
są. iDrip takie robił, więc tam była cała seria z mistrzami z poszczególnych lat i ty też tam byłaś. Mam ją w domu. nie wypiłem. No i tam zupełnie inaczej ta kultura wygląda. Ona się mocno rozwija. Mhm. Tam są potężne sieci kawowe się robią, bo najpierw robiło na mnie wrażenie to, że Starbucks otworzył w ciągu tak naprawdę kilku lat 2000 lokali. To było coś niesamowitego, a potem przyszło Luckin Coffee i 4000 lokali w 2 lata otworzyło. Mhm. Oczywiście to trochę inna kawa, trochę inna kultura, technologia. To jest osobne zagadnienie, do kiedyś je poruszę. Natomiast tam jest taki totalny hype na kawę się robi.
Jest.
Chyba Korea jest z Japonią jest najmocniejsza, bo są najbardziej zaawansowane w rozwoju, ale cała pozostała część tego świata, czyli krajów Dalekiego Wschodu, się bardzo mocno rozwija. I tam na przykład było stoisko jednej firmy kawowej, która miała bardzo drogie kawy, które można było kupować w zestawach po 2 paczki, tylko tak. I tam było po prostu, z koszykami się wchodziło jak do supermarketu i każdy ładował pełen koszyk i szedł do kasy. I nikim to nie robiło wrażenia. Więc tam to wygląda zupełnie inaczej. Natomiast gdzie ty się tak naprawdę najlepiej czujesz? Jakbyś miała wybrać jakiś kraj? Czy tam w tych w
bardzo,
tej Azji?
Bardzo dobrze czuję się w Korei. W Korei się czuję bardzo dobrze. Jest to, no bo też ja nie jestem jakimś super fanem chińskiej kuchni i tych azjatyckich kuchni, a w Korei jest to takie jakieś wypośrodkowane trochę, że, że faktycznie jest mi lepiej pod tym względem. Nie ma aż takiej restrykcji jak w Chinach i w Korei też są super przyjaźni ludzie. W Chinach ja na przykład odczuwam, że oni są, wiadomo, jesteś Europejczykiem, trochę inaczej cię potraktują, ale są tacy bardziej zdystansowani. Że jak masz kogoś prosić o pomoc w Chinach na ulicy, nawet jakbyś mówił po mandaryńsku, to ciężko. W Korei pomogą ci. W Chinach nie bardzo. Ja się super czuję w krajach, gdzie się dogadam, więc wszelkie te anglojęzyczne kraje to bardzo mi sprzyjają. Fajnie było w Nowej Zelandii, bo to mało taki zaludniony kraj. Fajnie było w RPA, chociaż było strasznie zimno, bo byliśmy zimą. Tam super zimno jest. No i też jedzenie robaków trochę mi nie sprzyjało. Ale chyba najciężej jest mi w tych rozwiniętych krajach Europy.
Najciężej.
No, jakoś tak najtrudniej. Jakoś tak najtrudniej.
Ciekawe.
No, nigdy nie byłam w Kanadzie. Ja zawsze chciałam pojechać do Kanady, nigdy nie byłam. Jeżeli chodzi o te kraje, tam Kolumbia. Kolumbia była naprawdę super wydarzeniem. Kolumbia to była takie, jeśli opowiadałeś o tej sytuacji na Tajwanie, ale w Kolumbii to się poczułam jak Britney Spears wychodząca z koncertu. Byliśmy na wycieczce mistrzów od jednego ze sponsorów. No i jednym, ponieważ ten Café de Colombia, organizacja, była jednym ze sponsorów, no to taki układ był, że ten sponsor, ten organizator wycieczki weźmie nas na targi, na mistrzostwa właśnie Kolumbii, baristów i ja będę wręczać nagrodę za pierwsze miejsce.
O, i to
no,
wszystko?
No spoko, taki był plan. Okay. Jeszcze miało być tam taki mały, miał być taki mały performance, mój mistrza USA baristów Cola Tarot, nie Cola Tarot, Cole McBride. No jakiś Cola, dobra. Cole na imię. I jeszcze jednego mistrza, ale oni utknęli na farmie, a ja pojechałam innym samochodem i tylko ja tak naprawdę dotarłam na targi. Całe szczęście, jak się okazuje. No i finałowo wyszło tak, że nie ma tego performance'u, no to ja będę tylko ja mieć ten performance taki lekki z nim. I zrobiliśmy go, oni byli super tam nahypowani, tam musieli mnie przeprowadzać na scenę, normalnie odganiając ludzi, bo to było świeżo po tym wygraniu. Oni wszyscy by chcieli zrobić zdjęcia i faktycznie przeprowadzali mnie na zasadzie takiego, że ciągną mnie za koszulę, żebym się nie zgubiła. Wprowadzili mnie na tą scenę, ogłaszam tego zwycięzcę. No i jak się ludzie po prostu wdarli po tym wszystkim na scenę i zaczęli robić sobie ze mną zdjęcia, nie z tym zwycięzcą, tylko ze mną, zaczęli mi dawać dzieci, w ogóle zaczęło sobie robić 5 osób na raz ze mną selfie, wiesz, jak w ogóle nie patrzę w kamerę, po prostu żeby była na tym zdjęciu. Ale musieliśmy już jechać, więc ja mówię, że dobra, że zostanę, że porobię sobie te zdjęcia, tylko że wyobraź sobie, że to jest taki tłum. Na Tajwanie to się przynajmniej ustawili w kolejkę, to jest taki tłum, który na siebie napiera z 200-300 osób, który chce sobie z tobą zrobić zdjęcie. Ja mówię, że dobra, że zostaną, i że nie zostajesz, że zabieramy cię. I zaczęli mnie wyprowadzać, a ci ludzie po prostu idąc z nami, wiesz, ciągle robią sobie te zdjęcia, dają mi te dzieci do trzymania, tak? Wiesz, zaczynają mi tam gdzieś odciągać, to chodź jeszcze tu, to chodź jeszcze coś. I po prostu wyciągnęli mnie normalnie jak jakiegoś celebrytę z tunelu, odganiając ludzi i prowadząc mnie, osłaniając mnie w 4 osoby, żebyśmy po prostu mogli wyjść, nie? To było trochę takie, oczywiście super miłe z jednej strony, bo nigdy nie spodziewałam się, że można na evencie kawowym jakby samym swoim wygraniem w ogóle jakiś no zawodów tak naprawdę, nic takiego specjalnego, wywołać taką euforię wśród ludzi, a z drugiej strony to przerażające, no bo nie wiesz, czy tak naprawdę, no ilość emocji jakby ludzi, czy oni się, wiesz, czy oni się nie zaczną burzyć, czy wiesz, czy nie wiesz, co się wydarzy, także to było takie trochę takie...
A to wracając znowu do piłki nożnej, widziałaś film dokumentalny Diego Maradona?
Nie.
Obejrzyj. 2 godziny niesamowitego filmu dokumentalnego o Maradonie. To po czymś takim lepiej go zrozumiesz, bo ty miałaś to raz, a on miał to cały czas. To jest film, który tłumaczy, dlaczego Maradona zachowywał się w odpowiedni sposób, jakim był geniuszem i co z tego wynikało, jakie to było potworna presja na nim wywierana zewsząd. Jeszcze kraje południowe w ogóle mają ten temperament, który jeszcze bardziej to uwypukla, a on był w Neapolu, więc to było zupełnie coś innego. No właśnie, a jeżeli chodzi o ten południowy temperament, to ty teraz mieszkasz we Włoszech.
Jeszcze tak, no.
I jak ty się tam czujesz? No bo jesteś niby w krainie kawowej, jak niektórzy to określają. My wiemy, że to nie do końca tak jest, ale niektórym cały czas się wydaje, że to jest Mekka kawowa. To jak mistrz świata się czuje, mieszkając we Włoszech?
Wiesz co, to ta praca we Włoszech to był taki, taka rzecz, która chyba była mi potrzebna po tej nieustającej podróży. Takie zatrzymanie się właśnie w trochę takim dość, można powiedzieć, zrelaksowanym środowisku, bo właśnie są bardzo zrelaksowani, jeżeli chodzi o pracę i o podejście do wielu rzeczy.
Zbyt zrelaksowani.
Właśnie chciałam powiedzieć, że to było fajne przez 2-3 miesiące, gdzie faktycznie udało mi się po prostu odpocząć, wrócić i do jakiejś równowagi zdrowotnej, po prostu do równowagi, ale znowu zaczynam odczuwać tą taką stagnację. Po prostu, że się nie rozwijam, że się nie uczę, że jakby nie, że nic nie robię, ale że nic się nie dzieje, także że jest tego wszystkiego za mało i że to się wszystko tam dzieje za wolno, że to nie jest kraj dla mnie do rozwoju, że jest on mega trudny. No ale jak ktoś sobie lubi pojechać tam na wakacje, to polecam, bo to jest idealny kraj na wakacje, tak z tym stylem życia. Ale do pracy ciężko, ciężko się dostosować, zwłaszcza jeżeli jest się takim typem, który po prostu przybiera nogami i w głowie po prostu pracują trybiki i pojawia się 6-7 różnych pomysłów na raz. No to nie jest takie miejsce, gdzie jestem w stanie wszystkie zrealizować, albo nie jestem ich w stanie zrealizować w tempie, które mi by odpowiadało.
No rozumiem. Ja mam dosyć duże kontakty z Włochami, więc wiem dokładnie, o czym mówisz. Czyli to, że możesz iść czasami na mecz Juventusu, nie uzasadnia całości.
Nie, teraz nie mogę iść na mecz Juventusu.
Okej. Okay. A na Atalantę chodziłaś?
Wiesz co, nie.
A miała świetny sezon wtedy. Nie?
Tak, miała. Ale też przez to, że miała, to ciężko było z biletami.
Okej.
Okay. Tutaj z Juventusem mam akurat kolegę w pracy, który jest ultrasem Juventusu. I więc wychodziliśmy na tą trybunę ultrasów. I on zawsze tam pomagał mi bilety załatwić i zawoził do Turynu. No ale w tym sezonie i końcówka poprzedniego, no to już niestety nie dało się.
Okej. Okay. To jakie plany na przyszłość?
Wiesz co, planów jest wiele. Planów jest wiele i te trybiki w głowie pracują. No ja chciałabym mimo wszystko wrócić do Polski. Na ten moment jest taki plan, żeby może to się wydarzyło na początku przyszłego roku, może na koniec tego. Chciałabym tylko dokończyć to, co mam we Włoszech. Ten projekt z tym ekspresem, który jest notabene trochę innowacyjny i może być ciekawym rozwiązaniem i chciałabym go doprowadzić do końca po prostu. Nie lubię zostawiać takich rzeczy porzuconych. No powrót do Polski i może nie aż takie szalone freelancerstwo jak wcześniej, tylko bardziej jakiś stacjonarny biznes, ale może to być powrót do planów, które miały się wydarzyć po Amsterdamie. Po Amsterdamie to był plan taki bardzo rozbudowanej działalności szkoleniowej plus własnej kawiarni, która to jest taka kawiarnia, w której ja nie będę prowadzić, tylko będę miała ten luksus, że mogę sobie w niej robić kawę, a ktoś inny zajmuje się zarządzaniem. I to by było super, żeby właśnie nie mieć tego dodatkowego stresu, tylko po prostu móc robić kawę tak jak chcesz, czyli to co robisz w Brisbane, tak jak chcesz. Tak, żeby zadowalać ludzi i żeby sobie po prostu sobie ich zabawiać, spędzić sobie z nimi czas i po prostu spokojnie sobie tak żyć bez papierów na głowie. To takie plany na najbliższą przyszłość, a potem zobaczymy. No. Zobaczymy. No, ja też się nauczyłam w tej branży, że nie ma co planować, bo nic, co się w moim zawodowym życiu wydarzyło, nie było zaplanowane. Nic.
Super. W sumie w moim trochę podobnie, zwłaszcza w tym kawowym. No dobrze, Agnieszko, dziękuję ci za tą bardzo fajną, przyjemną rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze kiedyś pogadać o czymś więcej, bo my tak naprawdę to zahaczyliśmy tylko wiele tematów.
Tak.
Dziękuję ci bardzo za ten poświęcony czas. Dzisiejszym moim waszym gościem była Agnieszka Rojewska. Jeszcze raz to podkreślę, mistrzyni świata baristów 2018 i wielokrotna mistrzyni Polski w różnych kategoriach kawowych, tak to nazwijmy. To był podcast Coffee on Air. Zapraszam do subskrybowania na najlepszych platformach podcastowych. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify i wiele, wiele innych. Łukasz Prawiński, Coffee on Air. Do usłyszenia.
Cześć.
Cześć.